Ewa Kubasiewicz Łe. Bez prawa powrotu. Fragmenty wspomnień. Po wyroku.
Już w 2 tygodnie po wydaniu wyroków w naszej sprawie, 19 lutego 1982 roku, podczas międzynarodowej konferencji w Madrycie, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, Max Kampelman, omawiając aktualną sytuację w Polsce, zacytował moje nazwisko jako ewidentny przykład braku praworządności. Nawet w areszcie śledczym na Kurkowej w Gdańsku, dokąd wróciliśmy po procesie, wyroki wywołały olbrzymie poruszenie. Widać to było po zachowaniu klawiszy, którzy zaszokowani ich wysokością starali się nam jakoś pomóc i w miarę możliwości coś zrobić dla nas. Jeden z nich poleciał nawet, aby zaparzyć herbatę dla wiesi i dla mnie. Najważniejsze było jednak to, że zrobił to z własnej inicjatywy. Czuło się więc wyraźnie, że obsługa więzienna nie podziela stanowiska sądu marynarki wojennej i jest, delikatnie mówiąc, co najmniej zaskoczona jego werdyktem. Zdarzało mi się nieraz, że któryś z funkcjonariuszy przekazywał mi pospiesznie informacje nadawane na nasz temat przez zachodnie rozgłośnie polskojęzyczne. Nie zawaham się stwierdzić, że były to wyraźne symptomy sympatii i solidarności z nami, a nawet być może z całym naszym ruchem. Powtarzane przez klawiszy informacje miały nam bowiem dodać otuchy i pokazać, że walka o nasze uwolnienie już się zaczęła. Fakt, że podobnej postawy ze strony personelu więziennego nie spotkałam później ani w Fordonie, ani w Grudziądzu, każe mi przypuszczać, że gdańscy funkcjonariusze więzienni w swojej większości byli bardziej uświadomieni i lepiej rozumieli znaczenie ruchu Solidarności. Nie zmienia to jednak faktu, że ogólnie rzecz biorąc, warunki panujące w areszcie i obowiązujący tam regulamin, tak upokarzający dla aresztowanych, dalekie były od europejskiego postępu cywilizacyjnego i charakteryzowały się pogardą dla jednostki. To zresztą wydaje się naturalne w systemie totalitarnym, gdzie w samej rzeczy jednostka ludzka jest niczym. Wiadomość o tych niesłychanie wysokich wyrokach rozeszła się lotem błyskawicy wśród naszych więziennych współtowarzyszy, co spowodowało, że wszyscy otrzymaliśmy wiele dowodów sympatii i solidarności. Przypominam sobie ze wzruszeniem, że Szymon Pawlicki, znany na wybrzeżu aktor i mój kolega z zarządu regionu gdańskiego, który siedział gdzieś piętro wyżej, wystrugał dla mnie krzyżyk z drewna z napisem EK 10 lat. I przesłał mi go do celi. Takie gesty w owym trudnym czasie miały dla nas olbrzymie znaczenie. Dodawały nam sił i pokazywały, że nie jesteśmy osamotnieni w naszej walce. Wiedziałam, że wkrótce nas gdzieś wywiozą. Początkowo nie byłam pewna dokąd, ale coraz częściej powtarzano, że to może być Fordon koło Bydgoszczy. Były to jednak takie informacje kuluarowe, nic pewnego. Starałam się też dowiedzieć, dokąd wywiozą mojego syna i wystosowałam pismo do naczelnika aresztu śledczego, prosząc o zezwolenie na widzenie się z nim, zanim nas porozwożą w różne strony. Naczelnik przychylił się do tej prośby i widzenie otrzymaliśmy 17 lutego, w przeddzień wywiezienia Marka. Mimo usilnych starań nie udało mi się dowiedzieć, dokąd go przeniosą. Naczelnik nie chciał uchylić rąbka tajemnicy. Jak się potem okazało, 18 lutego wywieźli go do więzienia w Koronowie. Mimo że wyrok w naszej sprawie zapadł już 3 lutego, to musimy zostać jeszcze na Kurkowej aż 3 tygodnie, ponieważ powołano nas na świadków w procesie Joli Wilguckiej. Sprawa odbędzie się 22 lutego 1982 roku przed sądem marynarki wojennej ale już w trybie zwykłym. Po zakończeniu naszego procesu i w oczekiwaniu na sprawę Joli, wreszcie mogę mieć widzenie z dużym Markiem, moim mężem. Tego dnia odbywa się wiele widzeń przeprowadzanych w tym samym czasie i pilnujący nas klawisze są trochę rozkojarzeni. Korzystając z lekkiego zamieszania, Marek podaje mi kartkę papieru z napisanym przez niego sprawozdaniem z naszego procesu, który posłany został do zachodnich rozgłośni. Jest to kartka papieru w formacie A4. Jestem przerażona. Jak ja to wniosę na oddział? Przecież jesteśmy dokładnie rewidowane i rozbierają nas do bielizny. Zwijam kartkę jak mogę najbardziej, trzymam w garści i nie wiem, gdzie to schować. Nagle doprowadzają Jolę, która wraca od adwokata i razem ze mną wróci do celi. Czekamy obie na funkcjonariusza, który będzie nam towarzyszył. Pokazuje Joli papier. A ona bez chwili wahania mówi: szybko daj mi to. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu błyskawicznie chowa kartkę w majtki. Mnie nie będą tak rewidować, mówi. Ja jestem w ciąży i oni się boją, żeby mi się coś nie stało w ich areszcie. Już jest zbyt dużo szumu wokół mojej osoby. Miała rację. Gdy tylko weszłyśmy do dyżurki, Jola stwierdziła, że jest jej słabo i natychmiast musi się położyć. Oddziałowa przestraszyła się okropnie i natychmiast nas obie odprowadzono do celi. Nadchodzi dzień procesu Joli. Wiozą więc nas wszystkich razem w dobrze już nam znane miejsce. Przechodząc korytarzem, spostrzegam przyszłego męża Joli, Krzysztofa Hoppego. Witam się z nim szybko, jest bardzo blady i zdenerwowany. Jola przecież nosi w łonie jego dziecko, gdzie ono się urodzi. Czy uda się jej wyjść na wolność? Co będzie z ich życiem? Jaki los czeka kobietę, którą kocha? Muszę zostawić Krzyśka z jego zmartwieniem i przejść do sądowej poczekalni. Siedzimy wszyscy razem i cieszymy się ogromnie z tego naszego spotkania. Niebawem przecież chłopców gdzieś wywiozą, a ja nie wiem, gdzie się znajdę, więc pewnie jest to ostatnia okazja, aby się z sobą wzajemnie nacieszyć i porządnie nagadać. Jaka szkoda, że nie ma już Marka. Cóż, trzeba cieszyć się tym, co jest. Oczekiwanie trwa kilka godzin i znakomicie korzystamy z tego czasu danego nam przez los. Opowiadamy sobie anegdoty, kawały, słowem. Bawimy się doskonale. Wreszcie wzywają pierwszego świadka, Jurka Trzcińskiego. Jurek jednak bardzo szybko wraca i mówi, że nie będą nas już przesłuchiwać. Dlaczego? Już się szykowaliśmy, że tym razem to my się zabawimy z wysokim sądem jak kot z myszą, a tu nic z tego? Jurek relacjonuje nam swoje wystąpienie przed sądem i zaraz wszystko staje się jasne.
Świadek dobrze zna oskarżoną.
Zwraca się do Jurka prokurator. Jurek przygląda się Joli wnikliwie.
Nie jestem pewien. Nie pamiętam, ale może ją gdzieś widziałem.
Przecież świadek został aresztowany w mieszkaniu oskarżonej i nie przypomina jej sobie?
Wrzeszczy prokurator.
Tak też mi się wydawało, że ją gdzieś widziałem.
Odpowiada spokojnie, niespeszony niczym Jurek.
Kiedy odbyło się to spotkanie?
Nie pamiętam dobrze, ale chyba to było gdzieś w ubiegłym roku.
Co w ubiegłym roku? Przecież świadek doskonale wie, kiedy to było.
No chyba pod koniec roku, może w grudniu.
Prokurator traci cierpliwość.
Nic z tego nie będzie, Wysoki Sądzie. Oskarżenie rezygnuje z przesłuchania pozostałych osób, bo najwyraźniej widać, że tkwią one w kłamstwie i przesłuchiwanie ich nic sądowi nie da.
Dodaje poirytowany. Sędzia każe wyprowadzić świadka. Wybuchamy gromkim śmiechem. Mimo, że nie będziemy zeznawać w charakterze świadków, nie odwożą nas jeszcze do Gdańska. Musimy poczekać, aż skończy się sprawa Joli, bo w ramach oszczędności odwiozą ją razem z nami jednym samochodem do aresztu. Jest nam niezwykle wesoło. a nastroje jeszcze bardziej się nam podniosą, jak ogłoszony zostanie werdykt w tej sprawie. Otóż Jola skazana zostanie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata.
W zawieszeniu na 4 lata. I jeszcze tego samego dnia znajdzie się w domu u boku Krzyśka i swojej kilkuletniej córeczki Ani. Cieszymy się wszyscy ogromnie i w tym radosnym nastroju jedziemy do Gdańska.
Fragmenty wspomnień Ewy Kubasiewicz-Ue czytali Dorota Michalska i Andrzej Urbański.
Partnerem merytorycznym audycji jest Instytut Dziedzictwa Solidarności oraz Instytut Pamięci Narodowej.